Licencja na życie.
Witamy Państwa w kolejnej godzinie licencji na życie. W studio Radio Lublin dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Rozmawiamy dzisiaj o radości bycia nudnym, o życiu w takim, którym pozwalamy sobie być nudnym. Co to oznacza? To mówiłyśmy już w poprzedniej godzinie, że to jest sięgnięcie do, a nawet wejście do tych przestrzeni bycia cichym. A jeśli bycia cichym, to po prostu wiedziemy stabilne, spokojne życie. Może nie modne, może nie promowane w mediach, bo wspominałyśmy o tym, że teraz trzeba wszystko wykrzyczeć, pokazać.
No, ale nie wszyscy
na to mają ochotę. Okazuje się, według badań psychologów, fantastycznie. Iść w tym kierunku.
Tak jest. I kilka tez autorzy tego artykułu postawili, że pierwsza taka mówiąca o tym, że my generalizujemy często introwertyków, łącząc cechy introwertywne z takimi negatywnymi charakterystykami. No i że to może być krzywdzące. I że to może być krzywdzące nie tylko dlatego, że z introwersją wiąże się wiele pozytywnych atrybutów, bo my jeszcze nie powiedzieliśmy co negatywnego, że nam się często wydaje, że to jest jakieś depresyjne, lękowe, takie nieotwarte, nieciekawe, nie? Więc no, okazuje się, że z tą introwersją, czyli z tym rozbudowanym życiem wewnętrznym, również pozyskiwaniem energii ze środka, może wiązać się wiele pozytywnych atrybutów. I że mówienie, że jak ktoś jest cichy, spokojny, no to on jest nudny, może być bardzo krzywdzące, bo tych warstw jednak w człowieku jest więcej i te, które wyglądają na pierwszy rzut oka na niezwykle interesujące, też się może okazać, że pod spodem też nie za wiele się dzieje i jakoś tak pusto jest. Drugą tezą, którą postawili, to, że no, w życiu dla nas, dla takiego dobrej jakości życia, konieczny jest balans między tym, jak bardzo jesteśmy skupieni na innych, a jak bardzo jesteśmy skupieni na sobie. I że takie krytyczne podejście do tego, czy ja przypadkiem nie jest tak, że tak bardzo się poświęcam innym, skupiam na innym, pomagam innym i robię w ogóle w życiu wszystko to, żeby innym było dobrze i żeby zaspokoić ich potrzeby, nie powoduje, że ja się przestaję koncentrować na sobie, bo mi się kojarzy, że jak zacznę swoje potrzeby zaspokajać, to będzie jakiś egoizm albo jakiś egocentryzm i że w ogóle tu wszystko, jak ja zacznę o sobie myśleć, no to będzie źle. No a z drugiej strony mamy drugą część, w której to jesteśmy w ogóle bardzo na sobie skoncentrowani i mówimy, patrzcie inni, jaka jestem, jaki jestem, co robię i w ogóle czynię ze swojego życia jakiś po prostu trochę takie przedstawienie, trochę cyrk. No i trzecia taka teza, że okazuje się, że człowiek może mieć zacież z bycia nudnym, takim nudnym w cudzysłowie, czyli że bycie jednak człowiekiem skupionym, czasem cichym, czasem introwertywnym w stylu życia może być interesujące. I że prawdą jest, że często to nie przystaje do określonego kanonu człowieka sukcesu w danej społeczności. No bo myśmy sukces przypisali jednak temu modelowi biznesowemu, że trzeba się przepychać tymi łokciami, że trzeba być takim aktywnym, niezwykle interesującym, takim na zewnątrz, pokazującym siebie, reklamującym siebie. No i to, co w pierwszej godzinie mówiłyśmy, że tak, żeby siebie sprzedać, jakoś mieć pomysł na siebie i siebie sprzedać.
A taki człowiek, który jest w stanie sięgnąć do swoich zasobów, bycia właśnie tym nudnym, czerpiący radość z tych właśnie zasobów, on nie będzie miał takiej potrzeby sprzedawania się?
No właśnie, myślę sobie, że im człowiek jest bliżej siebie, lepiej siebie zna, tym wie, że to nie za bardzo ma sens. Poza tym udawanie kogoś innego niż się jest może być bardzo obciążające, bo no człowiek się nie wybroni w pewnym momencie, bo jak to będzie okej i będzie spotykało się z jakąś dobrą informacją zwrotną od otoczenia, no to będziemy i tak wiedzieć, że to nie my, bo to nie nasze, a jak będzie spotykało się co jakiś czas, no bo siłą rzeczy tak musi być z jakąś negatywną, trudną informacją z otoczenia, to będziemy rozgoryczeni, bo będziemy myśleć, no ale my wcale tacy nie jesteśmy. Więc według tych charakterystyk, które między innymi właśnie przez Van Tilburg były przeprowadzone, mówiących o tym, co to jest za ta nudna osoba, co to jest za osoba, która właśnie kojarzy nam się z człowiekiem nudnym, to tam nie było nic o właśnie braku rozbudowanego życia wewnętrznego, tylko raczej o tym, że człowiek nie ma opinii i nie ma poczucia humoru. O? Właśnie. Że jak ja wycofuję się, powtarzam czyjeś, nie mam swojego zdania na temat, to jest raczej bardziej nudne niż to, że człowiek jest cichy i energię pozyskuje ze środka. Bo jeżeli my poświęcimy odpowiednią ilość czasu na wartościową rozmowę, w której chcemy się od człowieka czegoś dowiedzieć, jesteśmy jego ciekawi, no i on nam się zaprezentuje jako taka osoba, która nie ma swojego zdania w zasadzie na żaden temat. Są często ludzie, którzy powtarzają jakieś zasłyszane opinie. Jak zaczynamy z nimi bardziej rozmawiać, pytamy, no okej, ale czemu tak myślisz? Albo no co tam, żeby zrozumieć, to się złoszczą, albo stają się bardziej agresywni i tak dalej. Wtedy warto łatwo rozpoznać, że to nie jest tak, że to jest wynika z opinii człowieka.
Proszę. Ile odcieni bycia nudnym. Trochę tak. Odbrązowiłyśmy, trochę tak. Przestawiłyśmy na właściwe tory to określenie bycie nudnym. A dla Państwa, co ono oznacza? Z jednej strony, co nudne jest w takim negatywnym znaczeniu, tak. A z drugiej strony, czy potrafią się Państwo nudzić ze sobą?
Tak, i mieć z tego jakąś radość, taką satysfakcję z tego, że kurczę, mogę nic nie robić i nic się nie dzieje, nie mam w sobie jakiegoś przymusu.
To przejdźmy zatem do tego cichego ego. Dlaczego ono jest tak ważne?
No właśnie. Pojawia się też takie określenie, że tym, co może między innymi jednym z tych cytowanych badań, może pomóc nam przewidzieć jakość życia, well-being, życiową satysfakcję, dobrostan. No my byśmy najchętniej powiedzieli szczęście, bo to jest właśnie to ciche ego. Czyli mój balans między tym, jak ja siebie eksponuję dla siebie i jak jestem, uwaga, autentyczny w tym. Czyli no to bycie autentycznym, czyli ufanie sobie, bycie w zgodzie ze sobą, czerpanie wiedzy o sobie od siebie, a nie od innych i tego, jak tam powinienem się zachowywać. Takie trochę wsłuchanie się, zobaczenie, no taka spójność wewnętrzna. Ta autentyczność to jest też taka kongruencja, takie wewnętrzne uspójnienie tego, co ja mam, a jak ja się zachowuję. Bo to jest też czasami tak, jak obserwujemy dzieci albo nastolatków jeszcze takich młodych, jak tak szukają sposobu na innych, że tak widać, że to nie ich, widać, że udają, że tacy chcą być polubiani i tak próbują tutaj jakieś tacy fajni być i tak dalej. Że
jak to dużo ich kosztuje.
Jak to dużo ich kosztuje, jakie to jest niezwykle. Wiadomo, że to jest etap rozwojowy i to jest potrzebne i tak trzeba, żeby się dowiedzieć właśnie, kim się jest.
No tak, ale niektórzy są na tym etapie rozwojowym pod 50.
Tak. Też. I że niektórym to zostaje na bardzo długo. I to jest najsmutniejsze, bo to oznacza, że no ciągle człowiek autentyczny nie jest. Ciągle nie jest prawdziwy, że się obejrzał ileś tam filmików o tym, jak się autoprezentować i był na jakichś zajęciach z rozwoju osobisto-zawodowego i korzystał z usług jakiegoś trenera biznesu. Absolutnie nikogo nie obrażam, bo to wszystko jest potrzebne w zależności od potrzeb i tak dalej. Natomiast istota jest taka, że jak on nie jest sobą, co oznacza nie wie, kim on jest, to jemu to na dłuższą metę nie pomoże. Czyli będzie to kosztować bardzo dużo i dalej nie będzie rozumieć taka osoba, dlaczego nie ma tego satysfakcjonującego życia.
A są też tacy, którzy będą robić wszystko, żeby się zmienić, żeby się wymodelować na jakiś ideał, tak. uciekając od prawdziwego siebie.
Tak, tak. W ogóle to też jest niezwykle ciekawe, bo każda zmiana, no ona jednak musi wynikać z tego, że my musimy, wszystko musi i musimy, no nic nie musimy, no ale istota, zmiana raczej wynika z tego, ze świadomości. Z potrzeby, braku zauważenia czegoś, to nie może być tak, że my sobie coś wymyślimy, jakoś zaprojektujemy, wyobrazimy i będziemy to realizować. To tak jakbyśmy próbowali przebudowywać dom, nie mając planów oryginału. To tak jakbyśmy chcieli rekonstruować, jakoś udoskonalić jakiś sprzęt, który mamy w mieszkaniu, nie znając budowy tego sprzętu. Bo nam się wydaje, że jak tu coś dołożymy, a tu posypiemy tam jeszcze brokatem, to już to będzie lepiej wyglądać i tak dalej. Że to jakbyśmy chcieli przeszywać marynarkę, na sobie ją przeszywając. Czyli nie zdjąć, nie zobaczyć, jak te szwy były do teraz, nie zobaczyć kroju poprzedniego i dopiero skroić na swoją miarę, albo tu zwęzić, tu poszerzyć, tylko jakbyśmy to robili cały czas na sobie. Że to jest bardzo trudne, że takie zrobienie siebie na w naszym pomyśle interesującą osobę często jest właśnie ślepą uliczką.
I to też bywa takie opresyjne, jak patrzymy na ludzi, którzy no zupełnie zmieniają się, dążąc do jakiegoś projektu.
Tak, słowo projekt teraz też jest modne, nie? Że jest jakiś pomysł i że potem się okazuje, że na finale ci ludzie bardzo podobnie wyglądają, bo dążą do jakiegoś kanonu, do jakiegoś pomysłu nie swojego.
Ale modnego.
Takiego, co zapowiadał, że da szczęście na finale. Zapowiadał, że
sukces da.
Tak, sukces da, pieniądze da, szczęście da, związek da, miłość da, coś tam da.
A tu gdzieś głęboko ukryte, ciche ego, ciche życie, do którego odnoszą się autorzy artykułu, o którym dzisiaj wspominamy, że tam jest właśnie to szczęście, że tam jest to well-being.
Tak.
W cichości.
Bo to, żeby też jasno wybrzmiało, bo tam ten początek, ta teza mówiąca o tym balansie między tym skoncentrowaniem na sobie, skoncentrowaniem na innych, oni mówią, to może właśnie to ciche ego może przewidywać, może nam pomóc w tym, byśmy lepiej, sprawniej funkcjonowali i byli bardziej autentyczni, bo bardziej jesteśmy w zgodzie ze sobą wtedy.
No to teraz przejdźmy do autentyzmu. Jeżeli chodzi o te czasy i nakładanie różnego rodzaju mask, no to dobrze wiemy, że specjalizujemy się w tych czasach w udawaniu, że tak się uczy dzieci, żeby sobie dały radę w życiu, że autentycznym nie można być, bo cię zjedzą, nie można mówić prawdy. No wiadomo, też nie z każdym można zapewne w taki totalnie autentyczny sposób.
A to by chyba nie było adaptacyjne, to w ogóle byłoby niepotrzebne.
No więc jakbyś mogła jako psycholog wytłumaczyć o ten autentyzm, czym on jest, żeby się też tak nie zagalopować i nie być takim naiwnym człowiekiem, który odsłania się przed różnymi na przykład zaburzonymi ludźmi, których jest pełno.
Tak.
Którzy na to nie zasługują.
Tak jest. W ogóle chciałabym zacząć od tego, że w takim humanistycznym podejściu do człowieka to autentyzm, bycie autentycznym, to jest jeden z warunków rozwoju. Czyli człowiek, który jest akceptujący, autentyczny i empatyczny, potrafi tworzyć warunki do rozwoju sobie, innym. Więc to są jakby i warunki, i konieczne, i wystarczające, jak się okazuje. Rogers mówi, one są i konieczne, i wystarczające. I teraz o co chodzi z tym autentycznym? Czyli to oznacza, że ja mam wszystkim mówić, co ja myślę. Czy to oznacza, że ja mam wszystkim pokazywać, kim ja naprawdę jestem w środku, odsłaniać siebie i tak dalej. No nie. To nie jest jednoznaczne. Autentyczne to nie znaczy głupie. To nie
że na czole nie mam wypisane, co właśnie aktualnie sobie pomyślałam.
Tak jest. To jest bycie w kontakcie ze sobą, że ja wiem, że to, co sobie aktualnie pomyślałam,
jest
to
moje.
Moje. ja to dopuszczam do siebie.
Mam prawo to
tak,
czuć.
Tak.
Mhm. Na przykład źle tak. w jakiejś reakcji, w
ja z ciekawością mogę na to popatrzeć, czemu ja tak krytycznie na kogoś pomyślałam, a nie udawać, że w ogóle tak nie jest. Nic
bo świat
takiego...
jest słodki i posypany brokatem.
Tak. Tak. Mhm. I że w ogóle
i ludzie są
tak
dobrze.
Jest. Jak no, no,
tak
są, no są, tak. generalnie są. Więc jak ja tak będę przez cały dzień udawać, nie dopuszczać do siebie tych myśli, które mi przypływają na przykład, nie dopuszczać do siebie sygnałów z ciała, nie dopuszczać do siebie emocji, no to ja na koniec dnia będę po prostu bardzo zmęczonym człowiekiem.
To jest jeden dzień, a jeśli takie 20, 40, 60 lat przeżyjemy tak. właśnie w takiej formie?
No, no to się czasem właśnie i choroby pojawiają i trudności.
A dlaczego?
No dlatego, że emocje mają to do siebie, że one niezauważane nie giną.
O.
O. One się gromadzą. Gromadzą się jak baloniki, się napompowują i balon ma taką właściwość, że jak już się napompuje do pewnego momentu, to potem już powoli z niego trudno upuścić powietrze.
Gdzie one się kumulują? Gdzie
A mamy to w zależności zawód? Też od innych naszych cech. One się mogą w różnych rzeczach kumulować. Najczęściej kumulują się w ciele. W ciele. W ciachu się najczęściej kumulują, ale też się można by było powiedzieć, że one odpowiadają w nieadekwatności. Co to znaczy? Jak mamy dużo nakumulowanych, tyle razy się uśmiechnęliśmy, jak chcieliśmy się nie uśmiechać i nie dopuściliśmy do siebie myśli, że jesteśmy wkurzeni, zazdrośni, źli, albo w ogóle ktoś nam krzywdę robi, a my tu zęby do niego szczerze mówimy, no nic się nie stało w ogóle.
No jak tak nic się nie stało.
Więc jak tak zrobimy dużo, dużo, dużo razy, to potem jak wracamy na przykład do domu, i dziecko postawi nie tu kubek, gdzie powinno, to my rozpętujemy awanturę. To jest nieadekwatne, nie na temat. One nam się przy rozmowie na przykład z szefem zaczniemy płakać. To też jest nieadekwatne, bo to jest nie na temat. To znaczy, że ja generalizuję i może przykłady nie są najwspanialsze.
Ale są bardzo cenne, bo rzeczywiście ludzie się wyżywają na tych słabszych, chociażby tak. na dzieciach, na partnerach.
Tak, że taki...
Robiąc im ogromną krzywdę, my potem musimy robić takie programy tłumaczące, że to jest krzywda.
Tak, bo to jest krzywda, bo to jest krzywda. Właśnie. I jak
a my byśmy chcieli
tak...
robić pozytywne programy o tym, jak my sobie świetnie radzimy. Ale my sobie coraz lepiej radzimy. Na przykład, jeżeli my możemy robić program o radości bycia nudnym, no to już...
To już jest naprawdę już dobrze.
Na dobrej drodze
jesteśmy. Tak, nie mówimy o uzależnieniu od alkoholu i potrafimy rozmawiać o radości bycia nudnym, to już jest naprawdę dużo lepiej. W ogóle ta świadomość społeczeństwa jest większa. Natomiast spore jest jeszcze zagubienie, że człowiek albo chce być właśnie z jednej strony, albo z drugiej i w ogóle wszystko super i tak dalej. A że z tą dojrzałością, która jest tak mało modna...
O, a dlaczegoż to?
No właśnie, bo jest nudna, bo mówi, to jest odpowiedzialność. Dojrzałość to jest możliwość w ogóle tworzenia warunków do tego, by człowiek osiągnął taki stan w tym rozwoju swoim fizycznym, psychicznym, społecznym, aksjologicznym, w którym on jest w stanie realizować swoje zadania rozwojowe i nie zarzucać innym, że mu coś nie pozwolą, świat zły, niedobry, tylko mówi, ja jestem odpowiedzialny za siebie.
Oto mam tutaj w tych rękach.
Tak, i za to, co ja myślę o otaczającej mnie rzeczywistości, co oznacza, za ile nie jestem odpowiedzialny, jestem odpowiedzialny za to, co inni myślą i tak dalej. I czasami jak patrzę na jakieś takie komentarze pod postami, ktoś pisze, a kiedy my na przykład tak w Polsce będziemy mieć, że w porównaniu do jakiegoś kraju, że będziemy tak mogli coś tam, coś tam. I że to jest niezwykle interesujące, że człowiek jakby zrzuca odpowiedzialność na zewnątrz, a nie myśli o tym, co ja mogę zrobić, żeby jakoś było albo jakoś nie było. Bo inaczej jest przegrany w ogóle w tej całej, nie chcę powiedzieć walce, ale w tym całym myśleniu o tym, no to naprawdę, no bo jaki mamy wpływ na to, co dzieje się na zewnątrz?
Autentyczność, ciche ego, dojrzałość, to są takie wartości, do których doszłyśmy po temacie nudy.
Nudy, tak. Dojrzałość nadrzędna. To, że my stereotypowo, my z tematu nudy wyprowadziłyśmy kilka rzeczy. Po pierwsze, że my stereotypowo traktujemy nudę. Mhm. Mówimy, jak to się nie odzywa, to on jest nudny. Jak nie był na Teneryfie, to jest nudny. Jak nie ma tam, nie wiem, czegoś tam, albo jakiegoś ubrania, albo jakiegoś sprzętu, albo coś tam, no to nudny. Jak to tak można w ogóle?
Nie jest w standardach, to
tak,
jest nudne.
To jest nudne i się ludzie spotykają na jakimś spotkaniu teoretycznie towarzyskim i każdy się licytuje, który ma jaką nową kosiarkę do czegoś, albo gdzie był, albo co kupił dziecku, albo coś tam. To jest nudne, a nie to, że mogą spotkać się ludzie, którzy porozmawiają o swoich opiniach, poglądach, pomysłach, spostrzeżeniach, inspiracjach, co ich cieszy.
No. Licencja @radiomyślnik.lublin.pl to jeśli Państwo chcą podzielić się swoimi odczuciami na temat tego artykułu, o którym dzisiaj wspominamy, radość bycia nudnym i wykładu, jakiego słuchamy z ust dr Moniki Baryła-Matajczuk, psychologa, który gości w licencji na życie dość często i mam nadzieję, że będzie gościł w następnym roku również. I rzeczywiście otwieramy się na takie tematy, które prowadzą do dojrzałego, szczęśliwego, stabilnego życia, ale niekoniecznie poprzez promowane w mediach społecznościowych trendy, tylko no właśnie.
No, trochę ciężką pracę, nie?
Tak.
No. Ciężką pracę, która
się opłaca. Pracę i taką odwagę, która nie polega na tym, że skaczemy na bungee albo biegniemy jakiś ultramaraton, tylko...
Tak. Odwaga bycia sobą.
O właśnie. I o tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać.
Touch.
radość bycia nudnym. Czy pozwalamy sobie na to, żeby być nudnym, pomilczeć, być cichym, być może nijakim, może poszukującym, może też smutnym, tak. może zadumanym, tak. może zazdrosnym, tak. może rozczochranym, no. może niepomalowanym. Fajnie. Fajnie. No właśnie, zaraz oczywiście, jeżeli się pokażemy tak na przykład w mediach, co spotyka zapewne blogerki, posypią się jakieś komentarze, jak tak można, kciuki w dół, skandal. No przepraszam bardzo, teraz powinniśmy ukryć wszelkie ślady zmęczenia i brak makijażu, to nie w tych czasach, tak. ale właśnie. Jeżeli sobie na to...
Ale z drugiej strony, zobacz, jest ta cała fala, która mówi naturalnie, naturalnie, promujmy, naturalnie.
Albo patrz, gryzą się, no
tak,
nie?
Tak, i też się kłócą.
No właśnie, i mamy już jakieś burze, żeby tak. nie sięgać po pierwszy człon. Ale radość bycia nudnym jest, okazuje się, ogromna. Jeśli się odważymy na tą nudę, ale żeby odważyć się na tą nudę, no to trzeba się odważyć na autentyzm, bycie sobą. To jest nawet taka książka bestsellerowa. Radość bycia sobą? Odwaga
bycia nielubianym. To jest taki nielubianym. Bestseller. Tak.
Bycia nielubianym. Ja nie wiem, co na to wszyscy szalejący po internetach.
No, którzy płaczą, jak im ci followersi spadają.
Jakiś dislike, jakieś tak, śmianie
już teraz
się.
Nie można się nie lubić, można tylko lubić.
Tylko lajki.
Tylko. No tak, rzeczywiście, bo ta odwaga bycia sobą, no to ona się zaczyna od tego, żeby się dowiedzieć, kim ja jestem. Co znowu aż takie proste nie jest, bo tam parę osób po drodze nam namieszało czasami w życiu, mówiąc, kim my jesteśmy, jacy my jesteśmy.
To i kim mamy być, bo jak będziemy inni i to jest
okropne. To nikt
okropne.
Nas nie będzie lubił.
Jesteś
to nikt cię nie
babci.
Będzie lubił, tak. A ty to jak twój ojciec albo...
Tak.
Jak tak będziesz robić, to nikt cię nie będzie lubić. Nie będziesz nie miała koleżanek albo kolegów. No i tak jak nam po drodze trochę osób namieszało, na przykład mówiło nam, a co ty taka nieśmiała jesteś, albo odezwij się, jak to taka niemowa, nic nie powiesz, albo nam powiedziało, że...
Dzieci właśnie, się z ciebie będą śmiać.
Tak, dzieci się z ciebie będą śmiać, jak tak będziesz robić, co ty robisz, a popatrz jak tutaj Adaś ładnie, a ty tak nie możesz, tak jak Adaś, albo jak rodzeństwo, albo jak ktoś tam, albo właśnie, że zachowujesz się jak twój ojciec, babcia, ktoś tam, a wszyscy wiedzą, że to nie jest najlepszy człowiek na świecie, który... No właśnie. No i jak nam tam po drodze ktoś namieszał, nie pozwolił nam się dowiedzieć, kim ja naprawdę jestem, tylko nie czekał, aż powiem, co mam do powiedzenia, tylko od razu powiedział, tata taka cicha, nieśmiała, no to my czasami na życie dostajemy taką łatę, etykietę, cicha, nieśmiała. Albo właśnie dostajemy łatę, etykietę, taka niezaradna, nieporadna. Albo taka przewrażliwiona. Albo ten to taki odważny, a ten to taki zdolny, ale leniwy i tak dalej. No więc jak tamto po drodze ktoś namieszał, nie pozwolił nam się dowiedzieć o sobie za dużo, albo bardzo szybko nas określał, nie mówił nam o procesie, tylko o wyniku, mówił, no tobie to się nigdy nie uda, jak ty masz zamiar sobie w szkole poradzić? To jedna z klientek kiedyś powiedziała właśnie, że nauczycielka, już dorosła kobieta, że do tej pory pamięta jak nauczycielka i powiedziała, że sobie nie poradzi w życiu. I ona jej uwierzyła. I ona jej uwierzyła, że sobie nie poradzi. No właśnie, więc jak, jeszcze raz, jak ktoś nam tam trochę po drodze namieszał, trudno nam było z tym poczuciem naszej wartości poukładać to sobie, zdobywać informacje o sobie, od siebie, ale też od innych, weryfikować je w kontaktach z innymi, bo może nasze otoczenie, w którym się rozwijaliśmy, nie było zbyt uważne na nasze potrzeby i tak dalej. I my tam się musieliśmy trochę tymi właśnie łokciami, a czasami sami, a czasami nie sami, a czasami jakoś tacy pokrzywdzeni i samotni. No to na życie trudno nam się dowiedzieć, kim my jesteśmy, tylko trochę staliśmy się takimi produktami, które poszukują, co tu zrobić, żeby zostać polubianym, pokochanym i tak dalej. No i w takiej drodze, jak się raczej orientuje na innych i szuka i słucha ich potrzeb, niż orientuje na siebie, trudniej jest dowiedzieć się o sobie. Czyli wtedy no, ta odwaga bycia właśnie nielubianym albo odwaga bycia sobą no, jest znacznie trudniejsza, bo to nie za bardzo wiadomo, kim ja mam być. Jak przez całe życie jakoś na usługach jestem innych, tak ja reaguję na emocje innych, tak czasem no, właśnie uwikłanym jestem w to. Jak ja się martwię, co kto inny poczuje, ciągle, bo wiadomo, że czasami to jest dobrze mieć na uwadze emocje i uczucia innych, ale jak cudzy nastrój potrafi spowodować zmianę w moim zachowaniu, no to trzeba sobie zapalić czerwoną lampkę i powiedzieć, no coś tu jest nie tak. To znaczy, że ja gdzieś zostałem uwikłany. No i stąd potem tak trudno odważyć się być sobą, bo się nie ma doświadczenia w byciu sobą, bo się człowiek zachowywał przez pół życia na przykład tak, jak inni oczekiwali. I no wtedy trzeba chwilę czasu albo takiej własnej autorefleksji, albo skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty, żeby się dowiedzieć, to kim ja jestem i kim ja chcę w życiu być. I to jest ten kierunek, który daje nam właśnie dojrzałość, takie dochodzenie do tego, kim ja jestem, kim ja chcę w życiu być. To, że ja jestem odpowiedzialny za siebie i swój stosunek do otaczającej rzeczywistości. To, że moje decyzje czy działania niosą ze sobą konsekwencje, a ja mam gotowość ponoszenia tych konsekwencji.
Mhm. Ale może się okazać, że no niekoniecznie tam są takie modne cechy w tym mnie,
tak,
w tym ja.
Tak, no to też taka chyba znowu trzeba się wznieść na ten tak zwany metapoziom i zobaczyć, kurczę, widzę, że aktualnie...
Ale nie mówimy o tej firmie od internetów Meta.
Nie. Mówimy o takiej spojrzenie z góry, z perspektywy.
Nie wirtualnie.
Im człowiek jest starszy, tym mu to łatwiej jest robić, bo już ma inne doświadczenia. Im młodszy nie ma tych doświadczeń, tym trudniej mu spojrzeć z tego meta poziomu, bo to jest jego na przykład jedyne doświadczenie. Wtedy jest rzeczywiście trudniej. Jak już człowiek trochę przeżył, to może powiedzieć, no ale widziałem już to i to i to, za chwilę to minie, tak? Moda na to za chwilę minie. No ale no to... No cóż, jak ze wszystkim wiedza chroni. Jak my wiemy, że ludzie mają różnie. Jeżeli tak się trochę poprzyglądam, z dystansu popatrzę, mówię, kurczę, ja trochę nie pasuję do tego, co jest aktualnie modne. I mam w sobie na to zgodę, że mogę nie pasować do tego, co jest aktualnie modne. To też jest w porządku.
Albo pasuje do tego i właśnie chce iść w to, co jest modne.
Tak, i w ogóle albo to jest zbieżne z tym, co ja chcę i nieważne jest dla mnie, czy to jest modne, czy to jest niemodne, to ja coś robię już od jakiegoś czasu. Nie będę rezygnować tylko z tego powodu, że to jest modne. Albo tylko z tego powodu, że to jest niemodne. Albo tylko z tego powodu, że to jest jakieś.
Mhm. Ale też oczywiście patrząc na innych ludzi. Bo mówimy o nieranieniu.
No pewnie, że tak. To jest w ogóle taki szacunek też dla, jak, jeżeli ja pragnę i oczekuję i chcę szacunku dla siebie, no to ja oferować muszę to samo. To tak nie działa. Tak jak z tą przypowieścią o mnichu, który mówił, że chciał mieć tą kobietę i taką, i taką, i taką, i taką, no a dostaje radę, to stań się taki właśnie, jak ty chcesz, żeby ta osoba była. No to jak my chcemy mieć wokół siebie ludzi rozumiejących, ciekawych świata, otwartych na nasze potrzeby, to stańmy się otwarci na potrzeby innych i tak dalej. To tak działa.
Mm-hmm. Mówimy dzisiaj o radości bycia nudnym, bycia cichym, posiadania tego cichego ego, właściwie dawania sobie prawa do tego, żeby wieść takie autentyczne życie, spokojne życie.
Tak, nawet jeżeli ono nie jest niezgodne z aktualnymi kanonami takiego tak zwanego dobrego życia.
Albo po prostu balansujemy między tym, co na zewnątrz, a między tym, co wewnątrz, żeby mieć tę równowagę w życiu.
To jest, no w ogóle ja zachęcam do tego, żeby nie tracić kontaktu z rzeczywistością, jeżeli
nie
sprawiała wrażenie, że przez ten cały czas, żeby się tylko w środku skupić, to nie, to błędne wrażenie.
Szałasy, proszę Państwa, domek w karkonoszach.
Nie, no nie warto tracić kontaktu z rzeczywistością, przyglądać się z zainteresowaniem, z ciekawością, ale nie jako jedyny wyznacznik tego, jak należy żyć.
Mm-hmm. Autentyzm, bycie sobą, to niekoniecznie jest, skoro mówisz, że trzeba czasami posiłkować się pomocą psychologa, psychoterapeuty, no to chyba nie jest zawsze takim prostym sięgnąć do siebie.
Za dużo pokus jest na tej drodze rozwoju osobistego. Dużo jest takich pokus, które oferują nam na przykład jakieś natychmiastowe rozwiązania. Czy jak ktoś nam mówi, zrób to i to, to będzie to i to. No to bardzo trudno w to zawierzyć. I ludzie tak czasem próbują, tak trochę szukają, trochę się zastanawiają, może jak kupię jeszcze ten samochód, albo jak zrobię to, albo wybuduję to, albo jak jeszcze firmę założę, albo się sprawdzę, no to wtedy już będzie lepiej. Niech dzieci podrosną, to już będzie mi lżej, to już będzie lepiej i tak dalej. Jak teraz nie jest, no to nie ma co czekać na lepsze czasy, że to szkoda życia, żeby sobie tak przeczekiwać trudne rzeczy. I to też znowu nie jest tak, bo pewnie, że są takie trudne, które trzeba przeczekać, że one mają emocje, są bardzo dużo ich i na przykład po różnego rodzaju rozstaniach czy żałobach. Tych emocji jest bardzo dużo i to wiadomo, przy każdym kryzysie też jest bardzo dużo tych emocji i to jest trudne i to jest taki trochę moment, żeby przeczekać. Ale jak ja na duże decyzje życiowe albo warunkuję swoje życiowe szczęście czy satysfakcję od jakiegoś konkretu jednego albo sobie warunkuję jak to ja będę to, albo jak schudnę to dopiero będę mogła się cieszyć swoim życiem, no to to są takie warunki, które zazwyczaj w 99% satysfakcji nie dają.
Czy w tych czasach, skoro powstają tego typu artykuły psychologiczne, ludzie jednak już mają gotowość do sięgania po tą swoją cichą stronę, po bycie nudnym?
Tak, ja myślę, że mają coraz większą gotowość na przyjmowanie tego typu treści, które mówią... Czasem jest tak, że stereotypowo traktujemy i z góry niektóre rzeczy, zachowania i tak dalej. Że może warto od czasu do czasu popatrzeć na to z innej strony, w inny sposób. Odkryć te inne strony medalu. Tak? Popatrzeć na wydarzenia, które się dzieją w moim życiu, albo moje przekonania na temat właśnie, na przykład w tym akurat artykule introwersji. Moje przekonania, że introwertyk to jest taki zamknięty, nieśmiały i w ogóle jakiś taki, no trochę popaprany, bo tam tutaj tylko ze sobą i w ogóle nie chcę, jak tak można, nie chcieć wychodzić, albo nie chcieć coś tam, albo cieszyć się, że ktoś nie oddzwonił. Nie?
Albo nie chcieć wrzucać zdjęć z wakacji.
Tak, tak. A przecież tutaj czemu właściwie nie. No właśnie, że może to jest taki trochę czas na to, że niech każdy robi tak, jak on uważa, jak on chce i nie czuje się niewolnikiem tego, że musi. Bo to chyba najtrudniejsze jest, takie wyswobodzenie się z tego przekonania, że ja coś muszę. Ale też danie sobie prawa do tego, żeby chcieć, ale też danie sobie prawa do tego, żeby ponosić konsekwencje. I to jest trochę ta odwaga bycia nielubianym.
I to może dawać radość. A życie w radości ma ogromną wartość.
No, jakby w zgodzie ze sobą, w takiej satysfakcji własnej, szczęściu, nie? Jakkolwiek byśmy je nie definiowali, w tej takiej satysfakcji z bycia w ogóle.
Joy.
Joy.
Tego ładnie. Państwu życzymy. Takiego i sobie. Joya życiowego. Doktor Monika Baryła-Matejczuk, Monika Hemperek. Bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia. Still alive, you can always try. Even when your back's against the wall, even when your light is burning down, and it looks the worst and getting worse, still alive, you can always try.
it's hard, so don't get me wrong. I don't want my words to be misheard or to make it worse, but I've been around. We have all got our own heavy cross to bear. It's a metaphor, like I said before. I can look at yours, cause I've been around. Or do not complain, or that it's a phase. But you're not insane.